Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 3 września. Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje. Sławek Orlik już jest przy telefonie, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Do Sławka numer 510-37-36, czujny 510-37-32, mail czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Zaczniemy od listu pana Pawła, tak na dobry początek. Zobaczymy, dla kogo dobry, a dla kogo mniej. Pan Paweł pisze o swoich przygodach z linią autobusową pospieszną B. Pracuję w okolicy Wałów Chrobrego, mieszkam na Arkońskim, poruszam się autem, do pracy jadę 15 minut, z pracy czasem na dojście do auta, jazdę i drogę auta maksymalnie 20 łącznie. Wczoraj nie mogłem wracać autem z przyczyn niezależnych ode mnie, więc decyzja prosta, idę na autobus B, zwany chyba dla żartu pospiesznym. I jadę do domu, więc ahoj przygodą. Na przystanku pierwsze zdarzenie ze ścianą, blisko pół godziny czekania. O 15.52 telefon do centrali ZDITM. Dlaczego nie przyjechały dwa autobusy linii B w Szczycie? Odpowiedź, no ten o 15.51 jest już na bramie portowej. No dobra, ale gdzie się podział ten z 15.39? Bo przyjechały w międzyczasie trzy autobusy i żaden B. Na to pytanie pan nie był mi w stanie odpowiedzieć. Niestety, przystanek Plac Rodła w kierunku Arkońskiego nie jest wyposażony w tablicę elektroniczną, więc mieszkańcy muszą kwitnąć nieświadomi do skutku. W końcu podjechał. Można sobie wyobrazić tłok, gdy wcześniejszy zniknie z rozkładu na tak oblężonej linii. I zaczęła się jazda. Jazda to mocno powiedziane. Generalnie stanie w korku w ścisku w warunkach bydlęcych, jak pisze pan Paweł. Finalnie do domu dotarłem w czasie 1 godziny 10 minut. Przypomnę, autem maksymalnie 20. W tym momencie przypominam sobie słowa pana prezydenta Piotra Krzystka w jednym z wywiadów, chyba dla Głosu Szczecińskiego, sprzed bodajże 5 lat, gdzie stwierdził, że nie jeździ komunikacją miejską, bo ceni swój czas. No szkoda tylko, że przez tyle lat nie zmieniło się nic i prezydent nie szanuje czasu mieszkańców miasta, którym zarządza. Na siłę pan Krzystek, pisze pan Paweł, chce przesadzać ludzi do komunikacji miejskiej, walcząc z samochodami na wszelkie możliwe sposoby, samemu z niego, przypomnę, nie przesiadając się na komunikację miejską, nawet służbowym autem, odwożąc dzieci do szkoły, czego nieraz byłem świadkiem. Przypomnę, że komunikacja miejska dla uczniów w Szczecinie jest darmowa. A co miasto oferuje w zamian? Panie prezydencie, no do mnie pan do tego tworu imitującego komunikację miejską nie przesadzi, mimo rzucania kłód na ulicę pod koła na każdym kroku. Przepraszam, że się tak rozpisałem, ale po prostu jest to degrengolada. Dziękujemy, panie Pawle, za to rozpisanie. I rzeczywiście w grudniu 2020 roku w GS24 pan prezydent mówił tak: komunikacja miejska wymaga czasu, a mój dzień pracy to więcej niż 8 godzin. No i jeszcze dalej mówił, każda godzina mojej pracy ma jakąś wartość i staram się to racjonalizować i działać w sposób najbardziej praktyczny. Nie ukrywam też, że od jakiegoś czasu znaczenie mają również względy bezpieczeństwa. No tak, względy bezpieczeństwa. Zastanawiam się, jaka wartość jest tych wszystkich, którzy jeżdżą komunikacją miejską, ich pracy. Czy ma jakąś wartość ta ich praca, czy nie ma? To już pozostawiam naszym słuchaczom. A teraz czas powiedzieć o tym, co w dzisiejszym programie. Pana Pawła pozdrawiamy i dziękujemy za ten długi mail. Dzisiaj w programie będziemy rozmawiali na 3 główne tematy. Jeden z nich to taki, że z ulic Szczecina do końca października znikną pojemniki na odzież z logo PCK. Często możemy je zobaczyć w naszej okolicy i często możemy zobaczyć, że są wybebeszone, mówiąc kolokwialnie, przez osoby, które szukają tam zdatnych do noszenia czy też do sprzedaży ciuchów, więc była to udręka. Często były interwencje słuchaczy u nas, a my interweniowaliśmy w Straży Miejskiej. Ale pytanie jest także takie, czy PCK ma sposób na załatanie dziury w swojej budżecie związanej właśnie z brakiem tychże pojemników. Ten temat już za kilka minut na naszej antenie. Potem o 12.30 ostrzeżenie dla słuchaczy, że gdyby się państwo wybierali do 15 września do fabryki wody, to nie wszystkie atrakcje będą dostępne, bo jest teraz krótka przerwa technologiczna. Krótka czy długa to kwestia uznaniowa, ale słuchacz pyta, czy ona jest potrzebna. Dlaczego trwa aż 15 dni? O tym będziemy rozmawiali z przedstawicielem fabryki wody. A później temat wiecznie aktualny po opadach deszczu. Już wiem, że słuchacze wiedzą, o czym będzie mowa. Tak, ulica Derdowskiego. Wczoraj podczas gwałtownych opadów około godziny 14 znów była nieprzejezdna, zalana. Kiedy ten serial wreszcie się skończy, bo słyszymy od lat o przebudowie kanalizacji deszczowej, odprowadzeniu tych wód deszczowych jakimś szerokim kolektorem do Jeziorka Słonecznego. No i ani widu, ani słychu tych przebudów. Może dzisiaj coś uda się nam ustalić. Taką mamy nadzieję i taki jest plan. No i oczywiście czekamy na telefony 510-37-36 do studia 510-37-36. Tak jak powiedziałem, 510-37-32 to nasz czujny, czynny całą dobę. A teraz a propos wczorajszych opadów deszczu, byli także tacy bohaterowie, którzy nie zeszli z placu boju.
Dobry, Tomek, stały słuchacz ze Szczecina. Właśnie jadę tramwajem ulicą Markejki, ta, która jest właśnie torowisko remontowane. I pozdrówcie panów, którzy w ten deszcz normalnie pracują. To się rzadko zdarza taki widok. Deszcz pada, oni mają kaptury, czapki i układają torowisko. Współczuję im, to jakieś podziękowania by im się przydały, co? Pozdrawiam.
Pozdrawiamy panów, dziękujemy, współczujemy, to już przeszłość, dzisiaj piękne słońce, rano było dużo mgieł, niebo zasnute tą mgłą, a teraz już jest piękna pogoda i tak ma być i dzisiaj, i jutro, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. To jeszcze raz pozdrowienia dla ekip, które nieugięcie pod strumieniami deszczu pracowały, żebyśmy mieli piękne torowisko na ulicy Matejki. A teraz sygnał ze skrzyżowania ulic Przyjaciół Żołnierza i Obotryckiej. No i będziemy prosili słuchacza o uszczegółowienie.
Dzień dobry, Marek, stary słuchacz. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Jest tu szkoła numer 18, która skrzyżowanie potężne Przyjaciół Żołnierza Obotrycka. Tak kłopot od godziny 8 do godziny przynajmniej 10 rano, że blokują całe przejście dla pieszych. Dzieci nie mogą przejść i tu stają tam zawodowi kierowcy, autobusy, tiry. Kiedyś był tam pan policjant, zwrócił uwagę, to nawet mnie... No, bo nie jest tej interwencji. No może by warto było tam postawić jakiegoś pana policjanta, żeby organizował ten ruch. Martwimy się o bezpieczeństwo naszych dzieci. No można coś z tym zrobić. Dziękuję.
Ale prosimy pana jeszcze raz o kontakt albo innych słuchaczy, którzy znają to skrzyżowanie. Czy dobrze rozumiemy, że chodzi o to, iż samochody nie mają pola do tego, żeby zjechać ze skrzyżowania, nie mają miejsca, no i stają na przejściu dla pieszych, kiedy jest zielone światło i po prostu blokują dzieciom przejście, dzieciom i także innym pieszym. Jeżeli tak jest, to będzie nasza interwencja. Prosimy bardzo o doszczegółowienie tej pana uwagi i wypowiedzi. A teraz jeszcze bezpieczeństwo na naszych drogach. Teraz wiemy, że jest plan naszego rządu, żeby osoby do 16 roku życia jeździły obowiązkowo w kaskach. A teraz posłowie, słyszeliśmy to w wiadomościach, zastanawiają się, czy też na wszystkich nie rozszerzyć obowiązku na rowerach, hulajnogach, urządzeniach transportu osobistego, żeby poruszać się w kaskach. I a propos hulajnóg, wypadków na tychże, warto także posłuchać tego, o czym mówi nasz słuchacz.
Amator z tej strony, ze Szczecina. Generalnie jest sprawa zaniedbana przez polskie władze i rowery, i te hulajnogi powinny być zabezpieczone, powinny posiadać dzwonki albo jakieś inne alarmy. A zwłaszcza wtedy, gdy jest ścieżka rowerowa połączona z chodnikiem. I powinien być taki prykaz, że gdy rowerzysta, czy ten, co jest na hulajnodze, dojeżdża do grupy ludzi, to musi dać sygnał, niezależnie czy jedzie z tyłu, czy jedzie z przodu. Człowiek idzie, nagle z lewej czy z prawej strony wyskakuje mu hulajnoga czy rowerzysta. Więc jeżeli na coś pozwalamy, to powinno to być naprawdę w 100% zabezpieczone, ograniczone do określonych prędkości. I tam, gdzie jest chodnik połączony ze ścieżką rowerową, czy gdzie na hulajnodze może jechać, no to powinno być ograniczenie prędkości do 5 km na godzinę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Prosimy skorzystać z tej rady wszystkich, którzy jeżdżą hulajnogami, na przykład czy rowerami. Warto dzwonić, warto uprzedzać o tym, że się zbliżamy. A te przepisy dotyczące kasków na głowach do 16 roku życia, a być może wszystkich dorosłych, mogą wejść w życie najwcześniej dopiero w 2026 roku. Rząd przyjął jeszcze różne inne projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. komentarzach. Jeżeli będzie czas w dzisiejszej audycji, to jeszcze do tych informacji powrócę. A teraz już nasi goście są z nami. Pani Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom.
I pan Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszystko wskazuje na to zdecydowanie, że pojemniki na używaną odzież z logo PCK znikną z ulic naszego miasta. My często w czasie reakcji odbieraliśmy skargi słuchaczy o tym, że te pojemniki są zaniedbane, że rzeczy są powyciągane, że pojemniki są uszkodzone. Często robiły to osoby bezdomne, które szukały tam jakichś ciuchów, czy to, których można użyć, założyć, czy też upłynnić. No i nie wyglądało to najlepiej. Tu mam taki sygnał i zresztą na naszej stronie jest zresztą zdjęcie z ulicy Romera vis-a-vis hotelu. Taki pojemnik napisała do nas pani Bożena. To miejsce, pani Anno, jak i takie inne miejsca, gdzie te pojemniki regularnie były uszkadzane, te rzeczy, materiały wyciągnięte, państwo dobrze znacie.
Znamy doskonale, bo w pierwszej kolejności to do Straży Miejskiej wpływają sygnały o tym, że przy pojemnikach jest bałagan, jak słusznie zauważył pan redaktor, spowodowany albo siłowym forsowaniem tych pojemników i wyciąganiem rzeczy, a później pozostawianiem tego, albo w przypadku przepełnienia tych pojemników były stawiane różnego rodzaju torby z tymi rzeczami, a później dorzucane były śmieci bytowe. Natomiast te ostatnie dwa zdjęcia, które otrzymałam, dwa sygnały. W tej chwili mam informacje od strażników z oddziału Zachód, jurysdykcyjnie podlegające pod tą lokalizację. Jeden z pojemników już został zabrany przez PCK. Drugi, taką informację dostałam, będzie zabrany dzisiaj czy też jutro. Natomiast pozostałe rzeczy, i tutaj jest taki apel, żeby te rzeczy jednak pozabierać, ponieważ zgodnie z przepisami i umowami, jakie są podpisane z miastem, w przypadku posadowienia tych pojemników zarządzający czy koordynatorzy mieli obowiązek w przypadku opróżniania w najbliższym otoczeniu, bodajże to jest chyba na odległość metra, również uprzątnąć to, co znajduje się przy pojemnikach. My tutaj już skierowaliśmy oczywiście stosowne polecenie, że nie tylko te pojemniki, skoro taka decyzja jest PCK, że zostały zabrane, ale żeby posprzątać jednak ten bałagan. Oczywiście nie spowodowany przez PCK, tylko przez nieuprawnionych użytkowników, nazwijmy to, ale fakt faktem, musi to być posprzątane.
Czy państwa interesuje, czy to PCK powinno posprzątać, czy też firma Wtórpol, która jest tutaj takim, można powiedzieć, dysponentem tych pojemników?
My mamy telefon do koordynatora, jest to przedstawiciel właśnie firmy Wtórpol, właściwie Ekotekstil, która też opróżniała pojemniki PCK, tu zdaje się, że było jakieś porozumienie i ten sygnał właśnie w tamtym kierunku został skierowany z prośbą czy monitem na uprzątnięcie tych pozostałych właściwie śmieci, bo to trudno nazwać już nawet odzieżą, jest to zanieczyszczone, zabrudzone i dorzucone są różnego rodzaju śmieci.
To przejdźmy do pana Michała Mikołajczyka, członka Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Zacznijmy od tej interwencyjnej kwestii właśnie dotyczącej posprzątania. Jeżeli firma, operator czy przedstawiciel państwa zabiera te pojemniki, zdecydowanie wydaje się, że powinien posprzątać, prawda, te pozostałe tekstylia, które gdzieś tam wokół pojemnika są rozrzucone.
No tak, oczywiście w promieniu tym umownym jak najbardziej. No, przykro, że tutaj tak się nie stało. Może moce przerobowe, nie wiem, pojemność samochodu, ale tak jak tutaj pani Straży Miejskiej mówi, no, w ciągłym kontakcie wszyscy ze wszystkimi jesteśmy, bo doszło do prawdziwej katastrofy na skutek kompletnej dezynwoltury ministerstwa. Pomimo naszych interwencji, sugestii ponad rok temu, że takie, a nie inne wprowadzanie przepisów unijnych bez posadowienia systemu, a przerzucenie na mieszkańców obowiązku wożenia odpadów tekstylnych i tekstyliów do przoków albo mobilnych przoków.
Tak, do nas,
i
postraszenie ludzi, do ekoportów.
No właśnie,
tak się nazywa, tak.
No właśnie, i postraszenie ludzi karą 5000 doprowadzi do tego, że wzrośnie ilość odpadów tekstylnych pomieszanych z tekstyliami i z innymi odpadami, które będą deponowane przy pojemnikach naszych czy innych podmiotów, które to zbierają. Niestety ministerstwo pozostało głuche na ten apel i w styczniu wysłało list do samorządowców, że tak naprawdę to radźcie sobie sami. 40% wzrosła ilość odpadów, które były deponowane w tych pojemnikach. To jest ponad siły naszego operatora, ale także i nasze. Koszty utylizacji tego wszystkiego, co jest pomieszane, koszty utylizacji także i bezmyślności osób, które mieszają wszystko ze wszystkim, rzucają odpady budowlane, zielone, nawet martwe zwierzęta do tych pojemników, niszcząc wszystko to, co ktoś inny w dobrej wierze przekazał. Niestety została wypowiedziana nam umowa przez partnera. Teraz trwają ustalenia, odwożenie pojemników, wycofywanie się z tego przedsięwzięcia, natomiast także poszukiwanie rozwiązania tej sytuacji. Drodzy Państwo, dla organizacji pomocowych, dla organizacji charytatywnych, dla organizacji ekologicznych, to jest po prostu katastrofa. My tracimy dostęp do dobrych ubrań, które dystrybuujemy naszym podopiecznym, ale my tracimy także możliwość korzystania ze środków finansowych, bo otrzymywaliśmy pieniądze od kilograma odzieży. Te pieniądze w ubiegłym roku to było ponad 5 milionów złotych przychodu, przekazywane były na nasze projekty codzienne, opiekę nad chorym w domu, wyrównywanie szans edukacyjnych, na funkcjonowanie tych przedsięwzięć. Pozostajemy bez środków, więc czynimy starania na poziomie lokalnym, na poziomie także centralnym, z firmami, które produkują odzież, które sprzedają odzież, także z firmami odpadowymi i z samorządami, by różne testowe rozwiązania wprowadzać. Będziemy o tym Państwa informowali, ale jesteśmy na tą współpracę bardzo otwarci. Takim rozwiązaniem, na przykład, które jest w Warszawie, ale ono będzie powstawało w Lublinie, mówi się także o Płocku, jest Dobrosklep, czyli takie miejsce, które funkcjonuje z powodzeniem też w innych państwach w Europie na przykład, gdzie każdy przeciętny Mikołajczyk może odzież przynieść, książki, zabawki, artykuły gospodarstwa domowego. My informujemy, że część przekazujemy podopiecznym, a część po ozonowaniu, wyprasowaniu trafia na wieszak i pieniądze, które uzyskamy, przekazujemy na nasze działania statutowe. Poza tym taki Dobrosklep to jest miejsce, gdzie prowadzimy także warsztaty edukacyjne, ekologiczne, integracyjne. No i tu jesteśmy otwarci na współpracę z włodarzami miasta. Także i gorąco apeluję do władz Szczecina. Pomyślmy o takim miejscu, które będzie kumulowało kilka istotnych rzeczy. Pomoc potrzebującym z czym? No z ekologią, z zamykaniem obiegu. No bo akurat tekstylia, odzież są fenomenalnym przykładem pokazania tego ponownego dania życia, tego reuse'u, nie deponowania na składowisko, nie spalania, tak jak ministerstwo wzrusza ramionami, że najwyżej to się spali. Jak można palić takie rzeczy, które są dobrymi tekstyliami? W ogóle podział tego, powinien nastąpić podział na odpad tekstylny, na coś, co jest brudne, zniszczone po jakichś remontach, wilgotne, na coś, co naprawdę założylibyśmy, przepraszam, sami na grzbiet, czy coś takiego byśmy kupili, czy patrząc w oczy potrzebującemu, byśmy mu taką odzież dali. Więc trudne wyzwanie dla nas wszystkich. Ja rozumiem samorządy, ja rozumiem firmy komunalne, bo też w środku roku budżetowego no, muszą dysponować, kiedy rozstrzygnięte są przetargi i posadowione są na przykład pszoki, czemszoki, ale poszukajmy wspólnie rozwiązania, które będzie rozwiązaniem problemu społecznego, ekologicznego, no i także pomocowego.
Jak pana słucham, to mam takie wrażenie, że po prostu wraz ze styczniem 2025 roku przejechał państwu walec, bo właściwie ten długo i misternie przygotowywany plan, i to działało przez wiele lat, mieliście odzież, mieliście od każdego kilograma pieniądze i teraz możemy liczyć, że będziecie państwo jako PCK właśnie szli, jeżeli to tylko zda egzamin tam, gdzie to się zacznie, czyli na przykład w Lublinie taki właśnie sklep i taki punkt, gdzie będzie można przynosić dobrosklep rzeczy, że w tę stronę pójdziecie, szukając no, źródeł finansowania waszej bardzo ważnej działalności?
No, to jest jedna z możliwości. No, to są także rozmowy, prowadzimy rozmowy z samorządami czy z firmami gospodarki odpadami miejskimi, ale nie tylko, żeby jednak rozdzielić ten strumień, żeby mieszkańcom pokazać, tu masz pojemnik na zniszczone, na odzież, a tu obok stoi drugi pojemnik na to, co może być jeszcze wykorzystane i później my będziemy może w jakimś stopniu korzystali z tych lepszych, wysegregowanej odzieży. dystrybuując i pozyskując środki, ale to są rzeczy, które teraz, no szkoda, że tak bardzo post factum, bo miasta też widzą problem, bo są zasypywani odpadami. Drodzy Państwo, 66 tysięcy ton tekstyliów zagospodarowały te pojemniki w 24 roku.
A z drugiej strony ja czytam, że tylko 5-7% z tych tekstyliów ma szansę na ponowne wprowadzenie na rynek, a reszta trafia do spalarni, więc tutaj mamy dużo do zrobienia.
Bardzo dużo, bo palimy nie tylko pieniądze, bo to kosztuje, ale palimy całe zasoby, które skumulowane są w tej odzieży. Żeby wyprodukować jeden t-shirt, potrzeba 2,5 tysiąca litrów wody. Od zasiania po zagospodarowanie odpadu z tego tekstylu. 2,5 tysiąca litrów wody, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest tyle, ile każdy z nas przeciętny zużywa przez półtora roku. Więc szkoda tej energii, szkoda tych surowców, szkoda potencjału na to, żeby po prostu to spalić i wymieszać. Stąd ważne jest, żeby ten procent między 5 a 9, żeby on rósł, bo przecież to jest coś, co możemy dać drugiemu, ale co pomniejszy także koszty funkcjonowania firm komunalnych i samorządów, bo nie zostanie to albo spalone, albo zdeponowane na składowisku. To jest nasz wspólny, naprawdę wspólny interes.
Do kiedy ze Szczecina państwo się wycofają z tymi pojemnikami z logo Polskiego Czerwonego Krzyża?
Nie chcę podawać konkretnej daty, bo to też jest uzależnione. Termin jest do końca października, ale jeżeli prowadzone są rozmowy o jakichś testach, to na przykład w jakichś miejscach może się rozwiązanie pojawić, czy może pojawić się pojemnik ze znakiem Czerwonego Krzyża. Natomiast we wsi cały czas tą odzież, dobrą odzież, nie odpady, szanowni państwo, nasze placówki pozostają do waszej dyspozycji. Na pewno będziemy informowali o tych rozwiązaniach, bo dziś jest jeszcze ciepło, ale musimy myśleć o jesieni i o zimie. My potrzebujemy tej odzieży, my potrzebujemy tych środków. Ja dziękuję za państwa zainteresowanie też tym tematem, bo jest to temat, który dotyczy mniej lub bardziej każdego z przeciętnych Mikołajczyków.
Pan Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Pozdrawiamy, dziękujemy.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
I jeszcze na zakończenie pytanie do pani Anny Wojtach ze Straży Miejskiej Szczecin. Ja rozumiem, że państwo z pewnego rodzaju zrozumiałą ulgą przyjmiecie to, że te pojemniki znikną z miasta, no bo rzeczywiście, jak przypominam sobie nasze rozmowy, było ich bardzo wiele. Dotyczyły właśnie zgłoszeń od słuchaczy, gdzie takie pojemniki były uszkodzone, a ta odzież rozrzucona wokół.
I tak i nie, panie redaktorze, bo czasami warto stosować zasadę nie wylewać dziecka z kąpielą. Bardzo chwalebna jest to, co mówił mój przedmówca z PCK. Faktycznie są to potężne środki wspomagające działalność charytatywną dla tych, które tej pomocy potrzebują najbardziej. Natomiast sam system niestety nie działał. I Szczecin nie jest jedynym przykładem tego. Po prostu nie mamy nawyków korzystania w sposób właściwy z tych pojemników. My się już powoli do tego przyzwyczailiśmy, że takie sygnały do nas docierały, ale teraz obawiamy się, że może być jeszcze gorzej. My z naszego punktu widzenia jako Straż Miejska obawiamy się, że ludzie pozbawieni dostępu do takich pojemników, gdzie mogli pod swoim domem wrzucić odzież, czasami dobrą do wtórnego wykorzystania, nie będą się fatygować gdzieś daleko. Chodzi tu o osoby starsze, które będą musiały zawieźć to do punktów selektywnej zbiórki odpadów, tylko może się zdarzyć, że będziemy wory śmieci znajdować w lesie, wywożone znów na dzikie wysypiska. Tego się obawiamy, bo nie wiemy, jak to będzie działać. Zatem, no cóż, trzeba by było znaleźć jakieś rozwiązanie systemowe, które zadośćuczyni dwóm stronom, no i problem będzie rozwiązany. A dlaczego jeszcze mówię o starszych osobach? Ja osobiście odbieram nieraz po dwa telefony dziennie od osób, które chcą nam, Straży Miejskiej, przywozić rzeczy. Ja mam nadzieję, że z dobroci serca i faktycznie z chęci pomocy skierowanej dla osób bezdomnych, czy nie jest to przypadkiem czyszczenie szaf i po prostu nie wiadomo, co z tym zrobić, to zawieźć do Straży Miejskiej. Zawsze odpowiadam, że chętnie przyjmiemy odzież, ale w okresie zimowym, kiedy będziemy regularnie wyjeżdżać do osób bezdomnych, do osób potrzebujących, nie mamy magazynów, żeby składować odzież, bo gdybyśmy z każdego telefonu chcieli przyjmować te worki z odzieżą.
To byście musieli otworzyć drugą działalność. Pan Janusz jest z nami, słuchać. Dzień dobry, panie Januszu.
Dzień dobry. Ja dzwonię z ulicy Dąbrówki. Poszedłem sobie na spacerek, patrzę, a tam kupa cała leży odzieży. Okazało się, że zabrano pojemniki, z tych pojemników wyrzucono tą odzież, leży prawie na skrzyżowaniu ta odzież.
Jeszcze raz proszę podać lokalizację.
Dąbrówki Kościelna.
Dąbrówki Kościelna. Dziękujemy, panie Januszu. Miejmy nadzieję, że to zniknie.
Do oddziału Północ.
Czyli Straż Miejska zadziała, no i mam nadzieję, że będzie to posprzątane przez operatora tego pojemnika. Dziękuję bardzo, pani Joanna Wojtak, Straż Miejska Szczecin.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do tego tematu będziemy, drodzy państwo, wracać, bo zastanawia mnie jedno. Skoro mamy te u nas ekoporty, tam punkty selektywnej zbiórki odpadów, jak zwał, tak zwał, no to przecież jeżeli przenosimy tam w dobrej wierze niezniszczone rzeczy, czasem nawet wyprane, bo po prostu nam się znudziły, nie chcemy już ich nosić, no to one powinny być ponownie przez kogoś założone, noszone, a nie, jak czytam, że tylko 5-7% z tych właśnie materiałowych rzeczy przeniesionych do ekoportu ma szansę na ponowne wprowadzenie na rynek, a reszta trafia do spalarni. To jest czas reakcji. Szczecińscy taksówkarze to dla nas kopalnia informacji. Tak jest właśnie z panem Zbyszkiem, którego serdecznie pozdrawiamy. Pan Zbyszek jeździ, no i widzi chociażby ukończone remonty tej czy innej ulicy. No i po deszczach często okazuje się, że na tej nowo wyremontowanej nawierzchni, czy to samej jezdni, czy na chodniku, zbiera się woda. I w związku z tym pan Zbyszek ma pomysł.
Dzień dobry, tak, pan Zbyszek się kłania. Tak się zastanawiam, dlaczego miasto Szczecin przy odbiorze ulic, remontach ulic, nie wykorzystuje tak zwanych polewaczek, żeby sprawdzić, jak to wygląda z daną nawierzchnią. Właśnie sobie przejechałem świeżo oddaną do użytku ulicą Dąbiu. No to jest naprawdę niesamowite. Po prawej, po lewej stronie kałużyska nie z tej ziemi. Cały pas przystanku autobusowego i skręcił w prawo przed dawnym pomnikiem, miejscu po pomniku, to po prostu jest jedna wielka kałuża. Wjeżdżający autobus musi ochlapać ludzi czekających na przystanku. A wystarczy przy odbiorze zamówić sobie jedną, drugą polewaczkę. Niech sobie przejedzie, poleje wodą, od razu będzie widać, gdzie są kałuże i czy coś takiego można w ogóle odebrać. No ja uważam, że tego, co zostało oddane w Dąbiu, nie powinno miasto odbierać. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Miłego dnia.
Miłego dnia, dziękujemy. Przekażemy miastu ten wniosek racjonalizatorski. Bardzo słuszny i jeszcze czekamy tylko, żeby pan powiedział dokładnie, o którą ulicę w Dąbiu chodzi, bo to nam umknęło. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj dużo wody lejemy, ale mam nadzieję, że interesująco. Teraz będzie o fabryce wody.
Dzień dobry, z tej strony Dariusz, dzwonię ze Szczecina i chciałbym poinformować szanownych państwa, że od 1 września na 15 dni wyłączony z użytku zostaje część basenowa fabryki wody. No i zastanawiam się dlaczego, bo przecież jest to nowy obiekt, a jak usłyszałem w recepcji, będzie się odbywał tam remont. Więc jest to tym bardziej ciekawe, co tam trzeba remontować. No może trzeba, bo dosyć często zdarzało się, że najlepsza atrakcja, jaka moim zdaniem jest w części basenowej fabryki wody, to zapadnia. Ta zapadnia bardzo często ulegała uszkodzeniu. Może też psują się inne rzeczy, więc warto byłoby się dowiedzieć. Bardzo dziękuję za uwagę.
Dziękujemy za te enuncjacje, a ja teraz przypomnę, jakie to atrakcje mamy w fabryce wody. 21 niecek basenowych, w tym 17 wewnętrznych, 11 zjeżdżalni, 18 saun, kręgielnie, ścianki wspinaczkowe i rozbudowana część edukacyjna. No i teraz pytanie, czy ta przerwa jest potrzebna, czy to remont, czy też właśnie precyzyjniej będzie powiedzieć przerwa technologiczna. Przy naszym telefonie pan Bartosz Napart, kierownik marketingu i promocji fabryki wody. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa.
I co? To jest nie remont, tylko przerwa technologiczna, ale w tym czasie, rozumiem, jest przegląd urządzeń, ewentualne naprawy, tak?
Dokładnie tak, jak pan powiedział, panie redaktorze, przerwa wynika z bardzo prozaicznej kwestii. Tak jak właśnie wspomnieliśmy, jest to jak najbardziej przerwa technologiczna, która właściwie była od bardzo długiego czasu już zaplanowana, tym samym komunikowana przez nas z odpowiednio dużym wyprzedzeniem czasu, aby ten efekt zaskoczenia wśród naszych klientów został zminimalizowany. I jak najbardziej prace te sprowadzają się właściwie do takiego rutynowego przeglądu i kontroli, tudzież bieżącego serwisu, tak jak ma to dokładnie miejsce chociażby w przypadku okresowych przeglądów w autach osobowych, tak? Odnośnie tej drugiej części kwestii wypowiedzi pana słuchacza w zakresie zapadni, powiem tak, nic nam nie wiadomo na temat częstych usterek tejże zjeżdżalni, natomiast jak najbardziej w okresie tej przerwy technologicznej również ta wspomniana zapadnia będzie objęta takim samym zakresem rutynowych prac przeglądowych, jak w przypadku dokładnie całej reszty tej głównej hali basenowej, hali aquaparku. Tak? Tym bardziej nawet bym powiedział, że jest ona najbardziej zaawansowana technologicznie, zatem te prace również obejmą jak najbardziej kontrolę związaną z tąże właśnie zapadnią.
No a propos zapadni, warto słuchaczom powiedzieć, kto nie próbował, że można spróbować, ale emocje są gwarantowane, no bo to stajemy na podłodze i nagle podłoga znika i wpadamy w rurę z potworną prędkością. Rzeczywiście są to emocje, nie dla wszystkich. No ja jeszcze tutaj w Szczecinie nie próbowałem, próbowałem gdzieś indziej, no i rzeczywiście jest to przeżycie. Proszę powiedzieć, jaki procent waszego obiektu jest wyłączony w związku z tą przerwą technologiczną do 15 września?
Panie redaktorze, właściwie przerwa technologiczna ta bieżąca dotyczy wyłącznie głównej hali aquaparku i nadmienić tutaj chciałem i skorzystać z czasu, zapraszając tym samym i informując, że w dalszym ciągu jesteśmy całą resztą obiektu dla państwa otwarci i na naszych gości w zakresie tutaj chociażby letniej strefy zewnętrznej, w zakresie basenu sportowego, strefy Royal Tropic, czyli takiej strefy dla dorosłych z dedykowanym barem, edukatorium Centrum Nauki o Wodzie, które to centrum we wrześniu będzie realizowało fantastyczny program zielonych szkół i taką ofertę skierowaną właśnie dla szkół, także gorąco zachęcam do stania z edukatorium. Kręgielnia, ścianka wspinaczkowa, całe nasze saunarium wraz ze światem spa również są niezawodnie do państwa dyspozycji. Także na tym etapie wyłącznie są to prace przeprowadzane w ramach głównej hali basenowej aquaparku.
Przypomnijmy, że aquapark w Szczecinie, fabryka wody, kosztowała około 400 milionów złotych. W sierpniu tego roku nastąpiło podsumowanie pierwszego roku działalności fabryki wody. 2,5 tysiąca osób średnio codziennie odwiedzało obiekt. 30 milionów złotych to wpływy z budżetu. Jeżeli coś pomylę, to proszę prostować. Wynik finansowy na minusie 37 milionów złotych. Jeżeli są to prawdziwe informacje, to byliście nastawieni na to, że to będzie minusowy wynik i czy on zawsze będzie minusowy. Innymi słowy, czy i tak miasto zawsze będzie musiało dopłacać do fabryki wody?
Powiem szczerze, panie redaktorze, że pytanie trudne, natomiast wszelkich starań dokładamy jako spółka, by już lada moment po wznowieniu prac hali głównej aquaparku przyjmować naszych gości z jeszcze większym, że tak powiem, entuzjazmem. Zbliżamy się w tym okresie jesiennym do tego, że będziemy przyjmować milionowego klienta. Będzie to prawdopodobnie tak, próbując podjąć jakieś szacunki jeszcze w tym roku. Także jakby miejmy też świadomość skali tych klientów i zadowolonych klientów, którzy już nas odwiedzili i planują kolejne wizyty również w naszych obiektach. Odnośnie wyników finansowego głęboko liczymy i wierzymy w to, że jakby z tym, że obiekt będzie pracował dalej, pamiętajmy, że jesteśmy młodym obiektem, te wyniki będą nas wszystkich satysfakcjonowały.
Pan Bartosz Napart, kierownik marketingu i promocji Fabryki Wody. Fabryka Wody nie działa teraz na 100%, a od 15 września wszystko już powinno hulać.
Pięknie, dziękuję, kłaniam się.
Dziękujemy również, wszystkiego dobrego. To jest czas reakcji, 12:43. A teraz informacja, którą przekazał nam słuchacz. Chciałbym poinformować, że na działce, i tutaj numery działek, działka sąsiadująca z blokami przy ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie, prowadzone są prace budowlane polegające na budowie miejsc parkingowych. Pracuje ciężki sprzęt, między innymi koparki. Teren prac nie jest w żaden sposób wygrodzony. Nie ma też żadnej tablicy informacyjnej. Obecnie powstało już więcej niż 10 miejsc parkingowych. No i ta cała inwestycja prowadzona jest przez Zbilk Szczecin. My o tym, że to jest źle zabezpieczone, poinformowaliśmy panią Jannę Wojtach, która gościła na naszej antenie, no i mamy nadzieję, że interwencja tutaj będzie również u inwestora, czyli w Zbilku, bo prace, tak jak słuchacz pisze, są prowadzone bez żadnego zabezpieczenia wygrodzenia, a przez działkę prowadzi ścieżka do pobliskiej szkoły podstawowej numer 69. To jest czas reakcji, 12:44. No i wczoraj padało, i to solidnie padało, tak od godziny 12 do 14 szczególnie. To był taki nawalny opad deszczu, tam podobno 15 litrów na metr kwadratowy. No i ta woda, proszę sobie wyobrazić, ma taką dziwną właściwość, że płynie tam, gdzie jest niżej. No i jest takie miejsce, ulica Derdowskiego w Szczecinie, gdzie ta woda zawsze rączo spływa. No i powoduje, że powstaje ogromne jezioro obok jeziora, jeziorka Słonecznego. No i jest ta ulica na jakiś czas, wczoraj chyba na kilkanaście minut czy kilkadziesiąt, wyłączona z ruchu.
Dzień dobry, tu kierowca Przemek ze Szczecina. Ulica Derdowskiego jest zamknięta od ronda Gierosa w kierunku Kaczaka. Nie ma przejazdu. W drugą stronę korek.
Korek, tak jest, ale już po korku, już zapomnieliśmy, ale pamiętamy o tym, że od jakiegoś czasu rozmawiamy o ulicy Derdowskiego, kiedy będzie koniec zalewania ulicy Derdowskiego właśnie. I dokładnie rok temu media informowały, że jest taki plan, bo szczecińscy radni Stanisław Kałp i Mateusz Gieryga napisali interpelację do władz miasta, w której zapytali o konkretne plany dotyczące zalewanej przy praktycznie każdym deszczu ulicy Derdowskiego. A przy naszym telefonie pani Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co ważne, jest to spółka miejska, więc reprezentuje, domyślam się, władze Szczecina, gdy chodzi o inwestycje na Derdowskiego. Takie inwestycje, które sprawią, że ta ulica nie będzie zalewana. Proszę powiedzieć, na jakim to jest etapie? I sprawa jest o tyle trudna, że tu w grę wchodzi nie tylko miejskie mienie, ale także mienie Wód Polskich, prawda?
Tak, natomiast ja bym chyba zaczęła od tego, że to nie jest tak, że w mieście zaczęło coś się dziać, bo radni miejscy się uruchomili, dlatego że do tej inwestycji to tylko my mieliśmy trzy podejścia. To zadanie jest bardzo trudno, więc trudno też było znaleźć chętnych. Natomiast rzeczywiście w tej chwili jesteśmy w trakcie naszych rozmów czy współpracy z Wodami Polskimi. To oni są właścicielem jeziorka, do którego docelowo chcielibyśmy te wody deszczowe odprowadzać z ulicy Derdowskiego. Wczorajsza sytuacja to było kilkanaście minut zamknięcia, bo ja przypominam, że tam płynie bardzo dużo tej deszczówki z części ulicy Taczaka i 26 kwietnia i Świerczewskiej i Santockiej. I ta kanalizacja deszczowa w samej Derdowskiego płynie dosyć małą rurą jak na deszczówkę od małej średnicy i prowadzi aż za rondo Gierosa. Więc mamy dużo wody, która płynie daleko w małej rurze, jak w zlewie.
Musi no właśnie, ale pani Anno, wejdę w słowo, ale bo tak od lat mamy tak ten problem i tak myślę, tak, na zdrowy rozum, wsadzić wielką rurę, czyli duży kolektor, no i niech ta woda sobie płynie szybko i bez problemu, a tu tyle lat
no
czekamy.
No i w dużym uproszczeniu tak jest, tylko że właścicielem tego jeziorka są Wody Polskie i no i nie można tak po prostu sobie zlać. Muszą być zachowane różne warunki i zasady, żeby to zadanie stanie w ten sposób poprowadzić. Rzeczywiście docelowo taka jest propozycja, żeby rurą o większej średnicy przeprowadzić tę deszczówkę bliżej, ale żeby to zrobić, potrzebne są różnego rodzaju warunki i dokumenty. Takim dokumentem jest między innymi operat wodnoprawny. Jest wykonawca, który ten operat dla nas wykonuje. Miał długą drogę i długą współpracę z Wodami Polskimi, żeby ostatecznie kształt i wszystkie elementy tego wodnoprawnego operatu dopracować. Jest on już teraz złożony, w połowie sierpnia został złożony i zgodnie z przepisami Wody Polskie teraz mają 30 dni na to, żeby się nad tym dokumentem już docelowym pochylić, sprawdzić i wydać zezwolenie na to, na te działania, które my chcemy przeprowadzić. Jeżeli okaże się, że jest to skomplikowana sprawa, to również zgodnie z procedurami kolejny raz Wody Polskie będą mogły wydłużyć ten termin administracyjny na sprawdzenie tych dokumentów. Ale ponieważ wszystkie służby wiedzą, że to jest ważne dla miasta zadanie, to jesteśmy przekonani, że tutaj ta współpraca z Wodami Polskimi przebiegnie dalej owocnie i szybko. No i jeżeli rzeczywiście będzie tak, że teraz już ten operat będzie przyjęty, że ta decyzja będzie przez Wody Polskie wydana, no to przechodzimy do kolejnego etapu i będziemy chcieli najpierw opracować taki program funkcjonalno-użytkowy, a później być może w przyszłym roku po zabezpieczeniu przez miasto środków wygłosić postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj na to właśnie zadanie. Więc no to niestety nie są jeszcze miesiące czy tam dni, że będzie super świetnie. Niemniej naprawdę to jest bardzo trudne zadanie, ale pomału kolejne kroki stawiamy, żeby ulica Derdowskiego już nie była zalewana.
Czyli poczekamy jeszcze co najmniej 2 lata na to, żeby to się skończyło.
Być może. Chciałabym wiedzieć więcej, jak tylko będziemy już mieli konkretne dokumenty. No na razie jest tak, że ten operat wodnoprawny jako taki najtrudniejszy, największy wertep w tej drodze, myślę, jest już pokonany. Kiedy Wody Polskie wydadzą już te decyzje, będziemy mogli iść dalej. To są już działania takie, powiedziałabym, które są realizowane, powiedziałabym, na codziennie, nie? Więc jak już tylko będziemy mogli, mieli zielone światło od miasta, będą środki i będzie ten dokument kluczowy dla nas, to będzie można zadanie realizować dalej. Ale na pewno to są bardziej lata albo długie, długie miesiące niż tygodnie.
Mam takie podejrzenie graniczące z pewnością, że będzie to wyzwanie dla projektantów o tyle, że Jeziorko Słoneczne jest, no wiadomo, troszeczkę niżej niż powierzchnia ulicy Derdowskiego, ale niewiele niżej. Jak tej wody ma masa będzie nawet rurą o większym przekroju kierowana do tego jeziorka, no to nie wiadomo, czy ten nawał wody też nie będzie powodował cofki, więc tutaj wyzwanie jest spore, planistyczne, więc miejmy nadzieję, że ten plan będzie tak zrobiony, że naprawdę no, za te 2 lata, czy może trochę mniej czasu, będziemy mogli powiedzieć, no proszę, pada nawalny opad deszczu i nie jest zalewana ulica Derdowskiego.
Tylko szanowni państwo, pamiętajmy, że nawet najbardziej wydolna i w ogóle cudowna kanalizacja deszczowa nie jest w stanie często sprostać takim gwałtownym opadom deszczu. W związku z tym oczywiście my szukamy różnych rozwiązań na to, żeby ta wydolność była większa, ale to nie jest tak, że to wszystko znika jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. W przypadku tego Jeziorka Słonecznego to rzeczywiście takie to pozwolenie wodnoprawne, to taka decyzja administracyjna, która jest wymagana w przypadku działań związanych z użytkowaniem wód. I ona określa, jakie są zasady prowadzenia działalności, która ma wpływ na stan wód właśnie tych powierzchniowych i podziemnych. W związku z tym no, musi to być taki element, który musi pokonać, żeby iść dalej.
No to teraz pójdźmy dalej, zostawiamy Derdowskiego, czekamy na te projekty, na te zmiany, na przebudowę i teraz też w sprawie wody, mianowicie Niebuszewo, skrzyżowanie i właściwie rondo na skrzyżowaniu Wincentego Kadłubka i Juliana Ursyna Niemcewicza. Tam od pewnego czasu to rondo jest nieprzejezdne, kierowcy jeżdżący na pamięć natykają się na barierki, chociaż jak zwracają uwagę na znaki, to one wcześniej są, że ulica jest bez przejazdu. Proszę powiedzieć, co tam się dzieje? Też co to związane jest z wodą, prawda?
Tam są takie działania, można powiedzieć, dwutorowe. Z jednej strony przebudowujemy sieć wodociągową, bardzo starą, bo z 1910 roku. Tam jest blisko 430 metrów sieci właśnie z przyłączami. Ale drugi element to budowa kanalizacji deszczowej. Tam będzie nowy odcinek 110-metrowy. który no wprawdzie nie będzie w stanie tak całkiem wyeliminować tych problemów związanych z zalewaniem tej Niecki na Niebuszewie, ale te działania na pewno poprawią sytuację i zwiększą no, odporność całego systemu na te intensywne opady deszczu. W tej chwili całe rondo na ulicy Kadłubka, czy ten, takie skrzyżowanie tych ulic Kadłubka i Niemcewicza jest zamknięte. Na początku przyszłego tygodnia wykonawca będzie chciał otworzyć taką opcję skrętu w lewo z Niemcewicza w ulicę Kadłubka. Ale biorąc pod uwagę, że taka intensyfikacja tych prac jest właśnie w tym rejonie, to mieszkańcy muszą się spodziewać w najbliższych miesiącach utrudnień. Ten teren jest też skomplikowany ze względu na gęstość różnych sieci podziemnych, często niezinwentaryzowanych wcześniej, ale mamy nadzieję, że uda się to zadanie przeprowadzić zgodnie z terminem. Umowę podpisaliśmy w marcu, a wykonawca ma 9 miesięcy od tego momentu na zrealizowanie tych dwóch działań.
Czyli Mikołaj w swoim worku może nam przynieść w prezencie nowe rondo, a pod spodem będzie infrastruktura wymieniona, zarówno ta odprowadzająca deszczówkę, jak i będą nowe rury wodociągowe.
No, ja wiem, chciałabym, nie wiem, jak dużo musiał być ten worek, żeby te wszystkie rury i rondo tam pomieścić.
Mikołaj ale rzeczywiście... wszystko
potrafi. Tak, no to cieszymy się bardzo, że jest to Mikołaj, może rzeczywiście on pomoże, jeżeli pojawią się jakieś niespodzianki na placu budowy. 9 miesięcy, niespełna 2 miliony na te dwa elementy. Ważne zadanie, ta infrastruktura wodociągowa, no, musiała być wymieniona, ona była awaryjna i stara. A tych 110 metrów nowej deszczówki być może, mamy nadzieję, że pomogą właśnie przy okazji tych nawalnych deszczy i problemu zalewania w tym miejscu.
Na te prace przewidziano 2 miliony złotych. No to niemałe pieniądze, więc miejmy nadzieję, że to wszystko pójdzie tak, jak pani powiedziała, zgodnie z planem. No i będziemy mieli tam mniejsze podtopienia przy ulewach, bo tak jak pani słusznie powiedziała, jeżeli jest nawalny opad deszczu, to wszędzie, do całego świata otrzymujemy takie agencyjne informacje, nie tylko z Polski czy ze Szczecina, że po prostu czasem potoki wody są i samochody jadą, ludzie brną i tak to jest. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia do następnego razu.
Pani Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. My także dziękujemy. Czujny 510 37 32, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Krzysztof Kowalski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Jutro po godzinie 12 Krzysztof Kukliński.